Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 29 września wita Państwa Krzysztof Brąk. W naszym magazynie zaprezentujemy dziś album Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta. Nadamy też rozmowę z siostrą Lidią Tomczak z Jerozolimy. Zaczynamy od aktualności watykańskich. Benedykt XVI powróci jutro do Watykanu. Już przy okazji wczorajszej modlitwy Anioł Pański pożegnał się z mieszkańcami Castel Gandolfo. Dziś po południu nie mogło jednak zabraknąć tradycyjnej audiencji z podziękowaniem tym, którzy w szczególny sposób czuwali nad papieskim pobytem w tym miasteczku. Na doroczne spotkanie tradycyjnie zaproszono biskupa diecezji Albano, do której należy Castel Gandolfo, miejscowego proboszcza, pracujące tam osoby zakonne, burmistrza i władze miejskie. Do jego uczestników należy też personel letniej rezydencji papieskiej, watykańska żandarmeria i gwardia szwajcarska oraz włoskie siły porządkowe i żołnierze 31. Eskadry Lotnictwa Wojskowego, którzy pełnią służbę podczas przelotów papieża helikopterem i samolotem.
Ponadto na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął 5 biskupów z Kazachstanu przybyłych z wizytą ad limina, w tym arcybiskupa Tomasza Petę z Astany, który kieruje tamtejszym episkopatem.
Już w 141 krajach świata nie wykonuje się kary śmierci. Liczba takich państw znacznie wzrosła w ostatnich 30 latach. Szczególnie cieszą postępy w tej dziedzinie na Czarnym Lądzie, gdzie 13 krajów zniosło całkowicie najwyższy wymiar kary, a w 23 obowiązuje w tym względzie faktyczne moratorium. Radość z tego powodu wyraził arcybiskup Agostino Marchetto, przemawiając dziś na 3. Międzynarodowym Kongresie Ministrów Sprawiedliwości, zorganizowanym w Rzymie przez wspólnotę świętego Idziego. Jego temat brzmi: od moratorium do zniesienia najwyższego wymiaru kary.
Kościół bardzo przychylnie i z wielką nadzieją spogląda na międzynarodową mobilizację mającą na celu zniesienie kary śmierci, powiedział sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. Zwrócił przy tym uwagę, że należy zdawać sobie sprawę z konieczności zdecydowanych, a zarazem stopniowych kroków w tym kierunku. Dlatego Stolica Apostolska z zainteresowaniem śledzi decyzje podejmowane w tym względzie przez poszczególne państwa, a także wprowadzanie w życie moratorium na wykonywanie kary śmierci usankcjonowane w grudniu ubiegłego roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Arcybiskup Marchetto określił to posunięcie ONZ jako radykalny zwrot i cenną okazję dla rządów, które mają trudności z całkowitą eliminacją najwyższego wymiaru kary. Pozwala bowiem na okres refleksji nad tym, jak zapewnić z jednej strony porządek publiczny i bezpieczeństwo, a z drugiej poszanowanie godności każdego człowieka, także skazańca. Kara winna prowadzić do jego rehabilitacji. Ci, którzy zbłądzili, muszą, ponosząc karę o charakterze poprawczym, mieć możliwość otrzymania przebaczenia i życia w nadziei.
Na niezgodność kary śmierci z wartościami głoszonymi przez Kościół i na jej nieprzydatność dla rehabilitacji przestępcy zwrócił też uwagę kardynał Renato Martino. Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax w przesłaniu do uczestników Rzymskiego Kongresu Ministrów Sprawiedliwości przypomniał poparcie Benedykta XVI dla ONZ-owskiej rezolucji o moratorium na wykonywanie kary śmierci.
Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta. Pod takim tytułem ukazał się w Polsce album ze zdjęciami ukazującymi kolejne fragmenty słynnej Sykstyny. Zdjęcia fresków opatrzono esejem autorstwa wybitnego historyka sztuki, ojca profesora Heinricha Pfeiffera, który badał znaczenie malowideł i ich kolorów przez ponad pół wieku. Rzecznik krakowskiej kurii, ksiądz Robert Nęcek, odwiedzał Kaplicę Sykstyńską wielokrotnie, kiedy był studentem jednego z rzymskich uniwersytetów. Jak mówi, przedstawiony w niej obraz jest niezwykle sugestywny.
Wchodząc do Kaplicy Sykstyńskiej, wchodzimy w całą historię zbawienia ludzkości. Bo tak jak papież pisał w tryptyku rzymskim, wchodzimy w Księgę Rodzaju, z jednej strony słowem pisaną, a z drugiej strony wchodzimy w Księgę Rodzaju pisaną przez Michała Anioła obrazem. To niesamowicie przemawia do wyobraźni, a jednocześnie myślę, że dla nas ludzi, którzy bardziej żyjący w kulturze obrazu niż słowa, zastanawiamy się nad scenami zawartymi w Piśmie Świętym. Myślę, że każdy, kto weźmie tę wersję albumową Kaplicy Sykstyńskiej do ręki, to wcześniej czy później będzie chciał uzupełnić wiedzę z zakresu historii zbawienia, sięgając po Pismo Święte.
Wiele fotografii, które są w tej książce, wykonano w czasie albo tuż po renowacji, w każdym razie kiedy jeszcze stały rusztowania.
Prezes wydawnictwa Biały Kruk Leszek Sosnowski.
Bo wtedy można było prostopadle, pod prostym kątem zrobić znakomite zdjęcia, które do tej pory funkcjonują, zresztą bardzo ściśle strzeżone.
Książka nie tylko zawiera wspaniałe ilustracje, ale też, jak Państwo mówią, odkrywa jeszcze różne tajemnice, które Kaplica Sykstyńska kryje.
No, ona kryje przeróżne tajemnice, tajemnic konklawę nie odkrywa, które tam mają miejsce właśnie. Ten program został znakomicie odczytany przez ojca Heinricha Pfeiffera, jezuitę, starszego już w tej chwili pana, który prawie pół wieku pracował nad tym tekstem i naprawdę przeanalizował bardzo dokładnie, zresztą nie tylko freski Michała Anioła, ale czy Botticelliego, Perugina i kilku innych, którzy przed Buonarrotim tworzyli, bardzo dokładnie znaczenie, powiedziałbym, że nawet każdego przedmiotu, każdego gestu, jaki tam jest namalowany, bo wszystko, co tam się znajduje na tych potężnych malowidłach, ma swoje jakieś znaczenie i nie znalazło się przypadkowo.
Tekst jest rozprawą naukową.
Historyk sztuki Krzysztof Czyżewski.
To trzeba podkreślić. I rozprawą dotyczącą praktycznie jednej strony, ale bardzo ważnej strony dzieła kolejnych malarzy dekorujących Kaplicę Sykstyńską. W tym oczywiście Michała Anioła przede wszystkim. Mianowicie jest to wywód ikonograficzny. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, jaka treść, mówiąc najprościej, zawarta jest w kolejnych freskach. Odpowiedź ojca Pfeiffera jest, można powiedzieć, dość oczywista, ponieważ takie programy realizowano także w wielu innych miejscach, nie tylko we Włoszech, ale w całym chrześcijaństwie. Tutaj mamy do czynienia z realizacją wyjątkowo bogatą, ale w każdym razie ojciec Pfeiffer pokazuje dzisiejszemu czytelnikowi, dzisiejszemu odbiorcy, który jest z reguły bardzo daleko od tych spraw, pokazuje, że podstawą całej tradycji chrześcijańskiej jest Pismo Święte. Pismo Święte traktowane jako całość, Stary i Nowy Testament. I zasadniczo program jest zbudowany właśnie wokół tej prawdy, że Stary i Nowy Testament stanowią jedność. A więc wszystkie sceny, które oglądamy na ścianach, na sklepieniu, wzajemnie się komentują, można powiedzieć. Postacie ze Starego Testamentu zapowiadają postacie, które się pojawiają w Nowym Testamencie. No a te postacie nowotestamentowe, wydarzenia nowotestamentowe realizują jedynie zapowiedź, która się ujawniła w Starym Testamencie, w starym czasie przed narodzinami Chrystusa. Więc to jest ta podstawa.
Biskup krakowski Józef Guzdek.
U początku spotkania z tym najwyższym jest zdumienie. W kaplicy można się wielokrotnie zdumieć, ale to zdumienie może być albo bardzo pobieżne, albo może być głębokie i wielokrotne, kiedy przyjrzy się człowiek szczegółom. Ten album jest takim przewodnikiem.
Mamy do czynienia z tak bogatym cyklem, z tak niezwykłym ze względu na przywoływanie scen i wydarzeń bardzo rzadko bądź prawie w ogóle nieilustrowanych, że odczytanie całości wymagało rzeczywiście ogromnej pracy, ogromnego zaangażowania. No i trzeba też powiedzieć, że oczywiście w bardzo wielu kwestiach możemy mówić o pewnych hipotezach, ale już dzisiaj trudno sprawdzalnych, ponieważ nie dysponujemy żadnym literackim programem z epoki. Zresztą takiego programu prawdopodobnie nigdy nie było, to znaczy nikt nigdy na piśmie nie pozostawił programu dla malarzy, kolejnych malarzy.
Ksiądz Wojciech Stokłosa odczytał list kardynała Franciszka Macharskiego.
Kaplica Sykstyńska, na nowo odkryta, prezentuje najwyższy poziom artystyczny i poligraficzny. W książce tej zamieszczone zostały zdjęcia fresku, wykonane nie z dołu, ale wykonane najbardziej profesjonalną techniką. Jest to jakby ostatnie słowo zamykające pełną inwentaryzację fresków przed ich wspaniałym odnowieniem. Czy można było opisywać malowidła, patrząc na nie tylko z dołu? Ojciec Pfeiffer dokonał analizy z bliska.
Pfeiffer sam zafascynował się kaplicą sykstyńską jeszcze w latach 50. XX wieku i że od lat właściwie prowadzi pracę właśnie nad tym dziełem, czy właściwie dziełami. Mówimy kaplica sykstyńska, mówimy o obrazach autorstwa bardzo wielu artystów. Tu jeszcze warto podkreślić, że ojciec Pfeiffer zostawia zupełnie na boku właśnie kwestie atrybucyjne, a więc czytelnicy nie dowiedzą się z tej książki, kto, kiedy namalował poszczególne obrazy, ponieważ to jest jedynie punkt wyjścia do innych kwestii. Ojciec Pfeiffer właśnie uprawia historię sztuki od wielu lat, ale w takim szczególnym ujęciu, mianowicie jest specjalistą w zakresie ikonografii, w tym wypadku ikonografii chrześcijańskiej. Mamy początek świata, początek człowieka, mamy koniec świata, koniec człowieka, ale wszystko to jest pokazane zgodnie z nauką chrześcijańską o początku, końcu, o przeznaczeniu człowieka. Więc album spełnia taką bardzo praktyczną rolę, udostępnia po prostu widzowi każdy praktycznie szczegół, bo rzeczywiście reprodukcje są wykonane na najwyższym poziomie.
Relacje z prezentacji albumu Kaplica Sykstyńska na nowo odkryta przygotowała Katarzyna Fortuna.
W naszym studiu gościmy siostrę Lidię Tomczak, Elżbietankę z Jerozolimy. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże.
Proszę siostrę, od jak dawna żyje siostra w Świętym Mieście?
Praktycznie od 8 lat. Przyjechałam w 2000 we wrześniu. Dla mnie to był taki pamiętny rok. Wybuchł cały ten konflikt. Pierwszy raz właściwie kontakt z taką rzeczywistością inną. Bo nigdy wcześniej w Polsce się człowiek nie spotykał z tym, że gdzieś tam strzelają, że rzucają gazy, że dzieci nie chodzą do szkoły, że jest taka agresja, że ludzie się boją wychodzić na ulicę. Mieszkamy na Górze Oliwnej.
A czym się siostry zajmują na tej Górze Oliwnej?
My prowadzimy dom dla dzieci, sierociniec. Mamy tam dzieci chrześcijańskie, muzułmańskie. W większości to są dzieci arabskie. Ale nie tylko, bo mamy etiopskie.
A są to dzieci, które nie mają własnej rodziny, czy...
To znaczy, kiedy siostry zakładały ten dom, po tej wojnie sześciodniowej, było dużo tej biedoty, bo te dzieci na ulicach, to one nie miały się gdzie podzieć. Te dzieci mieszkały na cmentarzach, w dziurach, w jaskiniach, brudne, głodne. Więc siostry, które tam właściwie są od 31 roku, otworzyły dom.
Czyli to była taka szybka reakcja na trudną sytuację, która powstała po wojnie sześciodniowej.
Tak.
A w tej nowej sytuacji, teraz po tych ostatnich zamieszkach, przybywa dzieci?
Kiedy przyszłam, tych dzieci było dosyć dużo. Pamiętam, że miałyśmy około 40 dzieci w domu. Przez tą sytuację, która w tej chwili istnieje, przez te mury, liczba dzieci zmalała.
Dlaczego?
Dlatego, że murem jest oddzielona Jerozolima od pozostałej części palestyńskich. I dzieci, i dorośli, znaczy się Arabowie konkretnie, nie mają pozwolenia na przejście na drugą stronę. Te dzieci, które są u nas, dziewczynki uczęszczają do szkoły do sióstr hiszpańskich w starej części Jerozolimy. Dyrektorka tej szkoły, siostra, ona załatwia pozwolenia dla tych dzieci, dla tych dziewczyn, które są z autonomii palestyńskiej. I one na miesiąc czasu mają specjalne pozwolenia. I jeżeli by była taka sytuacja, że trzeba te dzieci przeprowadzić, to te pozwolenia jak gdyby troszeczkę umożliwiają te przejścia. Ale jeżeli ludzie nie mają tych pozwoleń, to są zdani na to, że muszą siedzieć w tym jednym miejscu. I właśnie zmalała przez to liczba tych dzieci, bo ci rodzice często nie widzą się z tymi dziećmi tak, jak częściej się kiedyś mogli widywać. Więc te dzieci biorą do siebie.
Z jakich rodzin pochodzą te dzieci?
To znaczy się, to są w tej chwili takie rodziny patologiczne. To znaczy, ci rodzice nie mają możliwości dokształcania tych dzieci, nie mają pracy. Chodzi o to, żeby te dzieci miały szkołę, żeby poczuły chociaż troszeczkę, że można zobaczyć inny świat. Bo ci ludzie często mieszkają w Ziemi Świętej, ale jak się rozmawia z Arabami przede wszystkim, to oni mówią: siostro, ja już nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam w Jerozolimie. 10 lat, 15, ona nie pamięta, kiedy ostatni raz była.
A co to znaczy być katolicką zakonnicą w takim międzyreligijnym środowisku, gdzie pracuje siostra z dziećmi zarówno muzułmańskimi, jak i chrześcijańskimi? Siostra milczy o Bogu, czy próbuje opowiadać?
Przede wszystkim trzeba być dla tych dzieci matką. One tam potrzebują ciepła. One potrzebują, żeby je zrozumieć. Bo jak człowiek tylko wszedł i zaczął mówić tylko o Panu Bogu, po prostu my staramy się tym dzieciom coś dać. przede wszystkim najpierw ciepło i zapewnić im człowieczeństwo, żeby one nie były wiecznie wystraszone, żeby one wiedziały, że życie trzeba.
Ale są, siostro, takie chwile w ciągu dnia, jak na przykład posiłki, czy dziecko idzie spać, gdzie w każdej rodzinie dziecko przystępuje do modlitwy. Co siostry jako właśnie takie duchowe matki, matki zastępcze robią z tymi dziećmi?
W piątki zawsze mamy mszę świętą rano w języku arabskim ze względu na dzieci. I wszystkie dzieci uczestniczą razem z nami w mszy świętej. To znaczy, to są wszystkie dzieci muzułmańskie i chrześcijańskie. A poza tym, przed każdym posiłkiem jest modlitwa, po posiłku jest modlitwa.
Chrześcijańska.
Tak, po arabsku się dzieci modlą albo po angielsku. No i zawsze rano, wcześniej wstawają, żeby iść do szkoły, też idą na modlitwę. I wieczorem jest też modlitwa.
A czy ta trudna sytuacja, w jakiej żyją obecnie mieszkańcy Palestyny i Jerozolimy, czy ta trudna sytuacja jakoś odbija się na psychice tych dzieci? Czy siostry to wyczuwają?
O tak, na pewno. One są często takie zdenerwowane. No i ta agresja, znaczy się do władz izraelskich, bo to wiadomo, że to jest takie napięcie, to jak gdyby w krwi już to mają. Ja bym właściwie to powiedziała, że to jest odzew na zło. Oczywiście nie możemy też powiedzieć, że tylko ze strony władz izraelskich jest ta przemoc, tak? Bo często się też słyszy, że na przykład Palestyńczycy wysadzają się. Wszystkie te nieprzyjemne sytuacje ze strony jednej i drugiej uderzają zawsze w tą najsłabszą część. To znaczy się, kiedy się wysadzają Palestyńczycy, zawsze giną ci niewinni, prawda? Z tej strony izraelskiej, gdzieś w barach, autobusach. I z drugiej strony, gdzie Izrael po prostu nieraz atakuje, wysadza w powietrze domy, strzela, też giną niewinni ludzie.
Ile sióstr pracuje w tej szkole?
W domu nas jest obecnie 4 siostry. Ale muszę tu powiedzieć, że jest budowany filialny dom w Betlejem. Ze względu właśnie na te dzieci, które są po drugiej stronie. Żeby one miały też możliwość i dokształcania się, i jakichś godziwych warunków. Żeby mogły przyjść, żeby mogły odreagować całą sytuację, która się obecnie znajduje.
Siostry są utrzymywane przez państwo, czy nie, ten ośrodek?
Nie. My nie podlegamy pod państwo Izrael. Dlatego, że kiedy byśmy podlegały, nie mogłybyśmy mieć dzieci spoza terenów Jerozolimy. Mamy dzieci etiopskie, które też często przyjeżdżają z rodzicami.
Etiopskie w Jerozolimie?
Tak, bo ta grupa Etiopów, która przyjeżdża, oni też tam pracują. Tak jak zresztą masa Polaków, która tam pracuje.
Emigranci?
Masa Polaków pracuje, sprząta. Oni sobie tam zarabiają, prawda?
Mieszka siostra w Jerozolimie od 8 lat. To znaczy, że już było 8 albo 7 wielkich tygodni. Proszę powiedzieć, jak wygląda Wielki Czwartek na Górze Oliwnej?
Zawsze, kiedy są święta, większość tych dzieci idzie też troszkę do domu. Z tego względu, żeby miała kontakt z rodziną. Są też dzieci chrześcijańskie, gdzie chcą te święta przeżyć we własnym gronie rodzinnym. Dlatego na ile jest możliwość, my te dzieci przeprowadzamy przez granicę i te dzieci idą do swoich domów i tam przeżywają święta. Ale są dzieci, które zostają u nas, nie mają tej możliwości. Wychodzimy zawsze do miejsc świętych. Przeżywa się to zawsze inaczej niż w domu.
A z tego ogrodu, w którym Pan Jezus był w Getsemanii, coś pozostało jeszcze, czy nie, na Górze Oliwnej?
Getsemanii jest u podnóża Góry Oliwnej. Jak wychodzimy z naszego domu, schodzimy z góry, to zaraz mamy na dole Getsemanii. Jest bazylika. W wnętrzu bazyliki jest miejsce odgrodzone na środku przed głównym ołtarzem, gdzie się Pan Jezus modlił. W pobliżu bazyliki jest stary ogród oliwny. Taka maleńka cząsteczka tego ogrodu oliwnego.
Z drzewami oliwnymi.
Tak, bardzo stare drzewa oliwne. Jak człowiek uświadomi, jakie to jest miejsce, że wiąże się z naszym zbawieniem, to jest na pewno wielkie przeżycie.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę Państwu, że naszym gościem w studiu była siostra Lidia Tomczek, Elżbietanka, która żyje w Jerozolimie na Górze Oliwnej i zajmuje się dziećmi w domu dziecka. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bóg zapłać.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.